wylewająca Ina niszczyła uprawy, reszty dopełnił rekordowo wysoki poziom wód gruntowych. Problem dotyczy całego regionu Pomorza Zachodniego, gdzie wylewające rzeki oraz woda stojąca na polach spowodowały szereg dotkliwych strat w rolnictwie. Po kilku miesiącach względnego spokoju, gdy i woda z zalanych latem pól Witkowa zaczęła opadać, odsłaniając obraz zniszczenia, tym razem ciepła i mokra zima znów gwałtownie podwyższyła poziomy wód oraz pozalewała lokalne drogi, również pola. Przybywa też innych podtopień. Wysoki poziom Iny, który na stargardzkim odcinku zbliża się do stanu ostrzegawczego, natomiast w Goloniowie miejscami osiągał stan alarmowy, budzi niepokój. Jest więc powód, by porozmawiać o sytuacji w dorzeczu Innej Krąpieli, problemach z tego wynikających i rozwiązaniach, które mogłyby chociaż częściowo opanować sytuację. Ale zanim o tym porozmawiamy, jeszcze przez chwilę będziemy oczekiwać na gościa, który nam się spóźnia. Ten gość niestety z trudem dociera przez zaśnieżone drogi. Będziemy jeszcze przez chwilę wyglądać, czy w końcu dotrze do naszego studia. Na razie jest z nami Irena Gatałucka z Zarządu Powiatu Stargardzkiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest także mocna reprezentacja miejscowości Krzywnica. Pani Iwona Jeczkę, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Aleks Puszkarewicz.
Witam państwa.
Także o sytuacji w dorzeczu Innej Krąpieli będzie nas informować Michał Kaczmarek, pełniący obowiązki rzecznika szczecińskiego oddziału państwowej spółki Wody Polskie. Natomiast my czekamy na Łukasza Szelonga, który dojeżdża do nas aż z Goleniowa. Łukasz Szelong reprezentuje w tym momencie przedsiębiorstwo Wodociągi Zachodniopomorskie. Ja może teraz rozpocznę od Ireny Gatyłuckiej, Zarządu Powiatu Stargardzkiego. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w dorzeczach Inny i Krąpieli? Czy dalej są powody do obaw?
Sytuacja jest alarmowa. Stany wód są na poziomie ostrzegawczym. Dziś o godzinie 10 jest stan Inny na wodowskazie w mieście wynosił 244 cm, więc mamy 6 cm jeszcze przysłowiowego zapasu do tego, aby wszcząć procedurę stanu alarmowego i pogotowia powodziowego. We wszystkich ciekach wodnych naszego powiatu utrzymuje się bardzo wysoki stan wód, nie tylko w ciekach, ale także i w jeziorach. Zresztą widzimy także, iż wody gruntowe są na bardzo wysokim poziomie i w wielu miejscach na polach, łąkach, w lasach po prostu ta woda występuje, pojawiają się zalewiska i oczka wodne.
Czyli sytuacja na razie jest opanowana, woda nieco nam upada.
Woda nieco nam opada i nie ukrywam, że niskie temperatury temu sprzyjają, ponieważ jednak gdzieś ten opad jest zatrzymany w postaci teraz śniegu, mam nadzieję, że trochę lodu. No i gdyby, mamy taką nadzieję, gdyby ta aura utrzymała się kilka dni, to może ta retencja by się troszeczkę poprawiła.
A zatem można powiedzieć, że woda opadła, ale jednak problem zalewanych okolic właśnie do rzecza Innej Krąpieli pozostaje.
Woda nie opadła, panie redaktorze, jeszcze. Woda się utrzymuje na stałym poziomie. Jest ogromny problem z tym, że cała gleba jest wysycona wodą i tak naprawdę ta woda nie ma gdzie ujść, nie ma po prostu gdzie się schować, aby nie wyjść na powierzchnię. Poza tym także duże zbiorniki retencyjne, w naszym przypadku Jezioro Dąbskie, Zalew Szczeciński, no i później oczywiście w konsekwencji Bałtyk, także są akwenami o bardzo mocno podniesionym poziomie wody. No i tutaj także nie sprzyjają nam wiatry z północy, które powodują zjawisko cofki. Akurat jeżeli chodzi o Inę, jest to także obserwowane, szczególnie w Goleniowie.
I właśnie w tej chwili witamy Łukasza Szelonga, przedstawiciela spółki Wodociągi Zachodniopomorskie. Witam serdecznie, panie Łukaszu. Tutaj może skorzystać pan z mikrofonu. Jak się jechało ze Szczecina?
Znaczy, z Goleniowa do Szczecina się jechało bardzo fajnie. Gorzej było ze Szczecina do Stargardu. Myślę, że to jest zemsta drogowców, którzy nie lubią państwo za to, że chodziliście sobie szczeciński.
Ale przecież to jest zwykła, typowa kalendarzowa zima.
A to ja w to nie wnikam.
Wróćmy jeszcze do rozmowy. Irena Gatałucka. Czyli sytuacja, można powiedzieć, jest na razie pod kontrolą, mimo że stan hydrologiczny jest taki, że wysoki poziom wód gruntowych dalej będzie problemem.
Myślę, że tak. Przede wszystkim wszystkim, problemem są także pewne zapóźnienia i problemy z melioracją, bo tutaj mamy przede wszystkim tak naprawdę źródło problemu. No i aura, która już od roku nam nie sprzyja.
Te problemy z melioracją mają swoje zaszłości chyba od początku zmian ustrojowych w naszym państwie, kiedy podjęto decyzję, że po co centralizacja w tym obszarze, skoro ewentualnie gminy niech same decydują o tym, jak ma wyglądać melioracja na ich terenie?
Dokładnie tak. Likwidacja szkół melioracyjnych, zarządów melioracji spowodowała ogromne zniszczenia w tej infrastrukturze. Później odtworzenie zarządu melioracji, no niestety, ale nie spowodowało tego, aby tą całą infrastrukturę melioracyjną odtworzyć. Także tutaj także no jest problem. Jest problem, są niedrożne przepusty, są zarośnięte rowy melioracyjne, no a ten system naczyń połączonych niejako pomagałby w odprowadzeniu tej wody, o której mówimy.
Czyli nie wszystko należy poddawać regule wolnego rynku.
No tak można by,
powiedzieć. Albo poszczególnym właścicielom poszczególnych działek, których obowiązkiem jest utrzymanie na swoim terenie danego odcinka rowu.
Zgadza się, ale jest ogromny problem z egzekucją tych obowiązków.
I koło się zamyka. Aleks Puszkalewicz, mieszkaniec gminy Krzywnica.
Dzień dobry. W odniesieniu do słów, które przed chwilą padły, chciałem tylko powiedzieć, że każdy zarządca danego terenu posiada szeroką paletę różnego rodzaju narzędzi administracyjnych po to, aby egzekwować, że tak powiem, pewne decyzje bądź obowiązki, które spoczywają na właścicielach bądź zarządcach danych
obszarów. I tu się trochę z panem nie zgadzam, bo to z tym egzekwowaniem różnie bywa.
Ja wiem, ale wie pan, jeżeli mówimy o praktyce, to tak właśnie jest, jak mówię. Jeżeli mówimy o teorii, na pewno możemy twierdzić, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za tego typu stan rzeczy. Natomiast praktyka jest taka, że brak, powiedzmy, nadzoru nad realizacją tych zadań powoduje właśnie zaniechania w tym zakresie. I to później w sytuacjach takich, powiedzmy, kiedy skupiają się trzy lub więcej czynniki niekorzystne, doprowadza do sytuacji kryzysowych. Ja nie mówię, że ta sytuacja, która w tej chwili jest w Krzywnicy, jest wywołana przez tylko i wyłącznie zaniechania w zakresie utrzymywania tego systemu cieków.
Chyba jednak częściowo,
ale w dużej mierze jest to na pewno ten problem.
Pozwolą państwo, tutaj właśnie się zwracam do mieszkańców gminy Krzywnica, że pogratuluję wam wyjątkowo skutecznej akcji PR-owskiej. O zalanej drodze powiatowej do Krzywnicy mówią wszystkie media ogólnopolskie. Wyrazy szacunku i uznania, tym bardziej, że przecież ten problem nie dotyczy tylko Krzywnicy. Iwona Jeszkę.
Witam. Tak, problem nie dotyczy tylko Krzywnicy, dotyczy, jak już wcześniej tutaj zostało powiedziane, całego powiatu stargardzkiego i nie tylko, tak? Został problem wywołany, ten problem wraca już do nas, wrócił nie tylko w tym roku.
Przypomnijmy, od ilu już lat ta droga jest zamknięta i zalewana?
Pierwszy raz droga została zalana, może nie pierwszy, tak, ale wzmianki już jakieś w prasie były w 2007 roku, czyli mamy już
prawie
10
dekady.
Lat. Tak. Mamy 10 lat i tak naprawdę problem wrócił. Problem wrócił w sierpniu. Droga została ponownie zamknięta przez powiat. Mamy luty. Droga ponownie zostaje zamknięta. Jesteśmy odcięci od powiatu, tak? Mamy drogę tutaj 142, którą możemy dojechać, ale to tak jak już wcześniej z gośćmi dnia, z panią przewodniczącą Rady Gminy Stara Dąbrowa i tutaj obecnym panem Aleksem Puszkarewiczem, mówiliśmy, że to są jest to dodatkowy czas mieszkańców, dodatkowe koszta. I nie czujemy się w tym bezpieczni, tak? Tutaj nasze dzieci dojeżdżają do szkół. No problem jest naprawdę
Czyli
poważny.
Problem trwa dekadę i na razie wszystkie strony tego sporu są bezradne. Jak go rozwiązać? Aleks Puszkarewicz.
Bezradność to jest słowo dobre, jeżeli mamy na myśli na przykład dzieci, które nie potrafią sobie poradzić z jakimś problemem, tak, na poziomie przedszkolaka lub szkoły podstawowej. Natomiast my tutaj mówimy w tej chwili o pewnego rodzaju systemie, który ma otaczać bezpieczeństwo, otaczać opieką mieszkańców danego rejonu i uważam, że system posiada odpowiednie narzędzia do tego, aby po prostu No to takie działania
może
podejmować.
Zapytam też naiwnie jak dziecko, dlaczego ten system przez 10 lat nie działa.
Natomiast czy ten system po prostu jest wykorzystywany, czy on jest drożny, bo za każdym systemem stoją ludzie. System to nie jest jakaś niezmaterializowana, że tak powiem, istota, tylko za każdym systemem stoją ludzie. Ten system wymaga administrowania, nadzoru i po prostu kontroli. Podejrzewam, że właśnie te elementy zawodzą.
Wrócimy do sprawy jeszcze, aha, Iwona Jeszka.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć tutaj, wracając jeszcze do tematu udrażniania odcinków należących do prywatnych, tak, właścicieli. Mam tu na myśli rolników, głównie z miejscowości Krzywnica. Co z tego, że dany odcinek zostanie przez nich wyczyszczony, jak tutaj sami wiemy, że w tamtym roku melioracja nie podjęła żadnych działań zmierzających do tego, aby udrożnić.
A dlaczego nie podjęła tych działań? O tym dowiemy się od przedstawiciela obecnej firmy Wody Polskie.
Dodam jeszcze, że udrożnienie jakiegoś odcinka nie zmieni faktu, że ta woda będzie tutaj nam przez te tereny...
Mówiąc wprost, trudno tę wodę wypompować.
Nie zmieni to, tego problemu nie usuniemy na danym odcinku fragmentarycznie, tak? Jeśli rolnik wyczyści jakiś kawałek swojego odcinka, a melioracja nie dokona jakichś poważniejszych prac na swoim odcinku, mówię tutaj o krąpieli, o rowach melioracyjnych, to woda ta dalej nie przepłynie, nie ma drożności.
Nurtu nie można dzielić na odcinki.
Dokładnie
tak. Irena Gatołucka.
Dokładnie. Ja tu się zgadzam akurat z panią, że ten cały system naczyń połączonych jest jednym wielkim organizmem. Dlatego też istotną kwestią jest to, aby wszystkie te naczynka, czyli rowy oraz zbiorniki retencyjne, były po prostu ze sobą połączone i drożne. Ja myślę, że tam, w tamtym odcinku także powstał problem kilka bądź kilkanaście lat wcześniej, kiedy zmieniono bieg i koryto, przebieg koryta rzeki Krąpieli. To była pewna sztuczna regulacja, która spowodowała, że no pewne stosunki po prostu zostały zachwiane. No i to, o czym mówimy, ta drożność przede wszystkim przepustów i tego rowu, który tam się znajduje, i on najprawdopodobniej jest także przyczyną tego, iż droga pomiędzy Krzywnicą a Nową Dobrową jest teraz zalewana.
Ale przypomnijmy, że to nie tylko problem Krzywnicy, bo to jest też i problem Żarowa w gminie Stargard i Pęzi. I wielu, wielu innych miejscowości.
No mamy też tutaj przypadek gminy Stargard, droga wewnętrzna pomiędzy ulicą Rejmonta a Klempinem. No tam też mamy problem związany z tym, że wysoki poziom wody w Inie po prostu cofa się do rowów. Nie ma tam zastawy i dlatego zalewana jest ta droga.
Łukasz Szeląg, Wodociągi Zachodniopomorskie. Jak dużym problemem dla reprezentowanej przez pana firmy jest dość wysoki poziom i rzek, i cieków wodnych, i wód gruntowych w regionie?
Czy ten wysoki poziom wód gruntowych objawia się tematem tego, że w okresie zimowym coraz częściej niż w innych latach pojawia się temat zamknięcia ujęcia wody lub wodociągu przez sanepid z tytułu pojawienia się bakterii. Niestety żyjemy w obiegu zamkniętym i to, co dzisiaj robimy na ziemi, czyli korzystamy z różnych rozwiązań technologicznych w zakresie podniesienia wydajności rolnictwa lub braku świadomości wylewania szamp sąsiadowi do ogródka lub na pole, to i tak prędzej czy później będzie wracać, tak? Dzisiaj mamy taki okres, że od kilku miesięcy zamiast śniegu mamy deszcz, nie ma przymrozków i to jest efekt może nie tej zimy, ale na pewno ostatnich lat i zaniedbań. Ja chciałem państwu tylko też taką rzecz powiedzieć trochę z innego regionu, bo z racji wcześniejszej pracy, czy teraz pracy dla wodociągów zachodniopomorskich, mam okazję obserwować różne tereny. I często jest też tak, że gdzieś system też zawiódł. To, co tutaj pan wcześniej wspominał, zawiódł system, może brak przemyślenia przez ludzi kupowania na przykład działek w terenach zalewowych, bo tam przez ostatnich 10-15 lat nie było żadnego powodzi, żadnych intensywnych opadów, a nawet mieliśmy lata suche. Mieszkańcy się budują. Często są to fundamenty niskie, niewysokie i obstawiam, że w marcu, kwietniu strażacy będą mieli dużo roboty i służby gminne we wszystkich gminach w temacie pomocy zabezpieczenia terenów prywatnych. Oczywiście jest temat nawet teraz budowy drogi S6 na wysokości Goleniowa Nowogardu i tak się zastanawiam, kiedy natura pokaże swoje prawdziwe oblicze i to, gdzie może projektant nie dopatrzył czegoś, a może nie przewidział, bo przecież takie sytuacje nieraz były, że projektant tłumaczył się tym, że on nie wiedział, że przez dane miejsce biegło stare koryto na przykład rzeki Inny. Tak, w Goleniowie mieliśmy taki przykład, gdzie droga osiadła na terenie wiejskim. Natomiast na wszystko są dokumenty. Do wszystkiego można dotrzeć.
Kogo są dokumenty? Stronie... Kto tymi dokumentami dysponuje? Właśnie.
Wie pan, taka historia jest, że mój kolega w latach 90. przyjechał do jednego, były mieszkaniec Kamienia Pomorskiego i pokazał mu plan zagospodarowania Kamienia Pomorskiego i mówił, tu nie możecie się budować, tam się nie możecie budować. Te dokumenty wbrew pozorom są.
Ja
jest potrzebna
tak,
chęć.
Na zasadzie dygresji, że gmina Stargard choćby, aby odtworzyć to, co ma, jeśli chodzi o drenaż i meliorację, poszukiwała danych także w muzeum z przedwojennych map i wykresów i wyrysów.
To jest chyba bardzo
czyli
istotne.
Czyli coś jest
tak?
Jednak nie tak z tym systemem po 25 latach od transformacji, Aleks Puszkarewicz.
Ja myślę, że... Ja tylko jednym zdaniem. Myślę, że mamy taki jeden problem, że od 1945 roku te tereny były traktowane przez nas jako etap przejściowy. Nie było takiej pewności, a dopiero de facto od lat 90. czujemy się jak u siebie, tak? To jest ten temat przełomowy. A nie oszukujmy się, w ciągu 25 lat nie nadgodzimy 50 lat zaległości po prostu.
A woda nie czeka ze swoim nurtem. Aleks Puszkarewicz.
Mała dygresja do tego, co powiedział tutaj pan przedstawiciel wodociągów. Mam okazję dość często bywać w Holandii. Wiadomo, że Holandia to jest
jedna wielka depresja.
Państwo tak, położone praktycznie w 100% w depresji. Ja obserwuję, jak wygląda tam poziom cieków, zarówno zimą, latem, jesienią. System jest w taki sposób wyregulowany, że Holendrzy tak naprawdę chyba nie mają w swoim języku słowa powódź, więc uważam, że zwalanie wszystkiego na siły natury jest pewnego rodzaju nadużyciem w sytuacji, kiedy jednak ten postęp cywilizacyjny wskazuje wiele rozwiązań, które mogą zapobiegać.
Oddajmy teraz głos Michałowi Kaczmarkowi, pełniącemu obowiązki rzecznika Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie. I oto, co nam pan Michał odpowiedział na pytanie, czy nowa instytucja formalnie działająca od stycznia 2018 roku jest przygotowana choćby do tej sytuacji, jaką mamy w Dorzeczu Innej Krąpieli.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta reakcyjność była możliwie dynamiczna i możliwie sprawna. Jak pan słusznie zauważył, zachodniopomorski zarząd melioracji i urządzeń wodnych w miesiącu styczniu przekształcił się w Wody Polskie, aczkolwiek jednocześnie powołano do życia zarząd zlewni w Stargardzie, czyli osobną jednostkę podlegającą pod Wody Polskie, a także nadzór wodny, który również ma swoją siedzibę w Stargardzie. Oczywiście obie jednostki są jeszcze w fazie formułowania się, aczkolwiek musimy przyznać, że to formułowanie się w Stargardzie przebiega możliwie sprawnie, że osobą nadzorującą zarząd zlewni jest ta sama osoba, która kontrolowała pracę zarządu melioracji w Stargardzie, a więc są to osoby, które dobrze znają teren, które dobrze wykonywały wcześniej swoje obowiązki, wobec których nie było wcześniej żadnych wątpliwości co do ich kompetencji, do ich zaangażowania w sprawy dotyczące retencji, melioracji i wszelkich działań zapobiegających zagrożeniu powodziowemu w państwa okolicach, czyli w Stargardzie, a także w gminach okolicznych i w powiatach okolicznych.
A zatem można powiedzieć, że osoba, która obecnie zarządza w Stargardzie, doskonale zna sytuację i potrafi odpowiednio działać.
A także zna wszystkie problemy i wszystkie komplikacje, z którymi ówczesny administrator, a także obecny, będzie musiał się na tym terenie borykać, gdyż nie da się ukryć, że każdy teren ma swoją specyfikę i każdy teren ma swoje utrudnienia, czy to są kwestie naturalne, czy to są kwestie infrastrukturalne. Nie inaczej jest oczywiście w Stargardzie i jakby nie patrzeć, częściowo z efekt tych rozmaitych indywidualnych sytuacji sprawia teraz mieszkańcom gminy, a także nam jako administratorowi trochę problemów, z którymi na bieżąco staramy się oczywiście walczyć.
Czyli jakie działania podejmie niebawem zarząd zlewni w Stargardzie, aby ograniczyć choćby skalę gwałtownego bądź zalewania, bądź podtopień poszczególnych miejscowości zlokalizowanych właśnie w rejonie Inny czy Krąpieli?
Rozmawiamy tutaj przede wszystkim o dwóch kanałach. O kanale Krzywnica, a także rozmawiamy o kanale Krępino. To z tych kanałów w ostatnim czasie wystąpiła woda, zalewając okoliczne gospodarstwa rolne przede wszystkim, bo przypominam, że nie mówimy w tym przypadku o domostwach czy o miejscach, w których ludzie na co dzień przebywają. Rzeczywiście te dwa kanały są kanałami dość skomplikowanymi z punktu widzenia tutaj naszego nadzoru wodnego i zarządu zlewni, a to głównie dlatego, że zaplanowane na rok 2017 prace utrzymaniowe na tych kanałach nie w pełnym zakresie doszły do skutku. Rzeczywiście ma to dzisiaj jakiś wpływ na to, jaką mamy sytuację, aczkolwiek też to nie jest tak, że to jest kwestia stuprocentowa tego, że do tych prac konserwacyjnych w roku 2017 nie doszło, a nie doszło ze względu na to, że wody brzegowe utrzymywały się od mniej więcej czerwca, od mniej więcej końcówki czerwca, czyli po pierwszych deszczach nawalnych, na bardzo wysokim poziomie. Stąd też zaplanowane prace konserwacyjne na tych odcinkach kanałów po prostu były niemożliwe do wykonania.
I stąd mamy tego konsekwencje podczas tej niezwykle mokrej zimy.
I chciałbym powiedzieć, że to jest, tak jak już mówiłem wcześniej, stuprocentowa kwestia tego, że retencja korytowa rowów jest mniejsza ze względu na ten brak konserwacji. Są także inne przyczyny, bardziej naturalne, które nie da się ukryć, że również wpływają na obecną sytuację. Oczywiście to jest kwestia opadów atmosferycznych, to jest kwestia roztopów, ale to jest też kwestia, profesjonalnie mówiąc, utrudnionej infiltracji, czyli po prostu tego, że ziemia od czerwca jest bardzo mocno nasiąknięta. I to się nie zmieniło ani w lipcu, ani w sierpniu, i to się nie zmieniło jesienią. I ze względu na to, że ta ziemia ma utrudnione możliwości wchłaniania wody w tych właśnie okolicach, o których rozmawiamy, czyli zarówno w okolicach kanału Krzywice, jak i Krępino, po prostu ten spływ jest wolniejszy niż wszyscy byśmy chcieli, żeby był.
Michał Kaczmarek, pełniąc obowiązki rzecznika przedsiębiorstwa Wody Polskie. Przypomnijmy, to przedsiębiorstwo państwowe formalnie istnieje i organizuje swoje struktury od stycznia tego roku, a zatem przedstawiciel Wód Polskich przypomniał między innymi, dlaczego w minionym roku zaniechano planowanych przedsięwzięć oraz inwestycji melioracyjnych z prostego powodu. Ziemia była tak pełna wody i rozmiękła, że po prostu prace z udziałem ciężkiego sprzętu były niemożliwe. Iwona Jeszkę, Krzywnica, czy tego typu wyjaśnienia panią satysfakcjonują?
Nie satysfakcjonują, dlatego że to zadziało się w tamtym roku, tak? Miały być najpierw wykonane prace do końca 31 października, później termin został przesunięty do końca listopada i dalej.
I to właśnie te prace w rejonie Krzywnicy,
tak,
i Krępina.
W rejonie Krzywnicy. Ja mówię tutaj o Krzywnicy, bo mam taką informację na temat Krzywnicy. Nie wiem, jaki termin był w miejscowości Krępino. Nie będę się wypowiadać. Ale to było w tamtym roku, tak? A 2016, 2015 sytuacja wyglądała tak samo i tutaj już należało wykonać odpowiednie prace i odpowiednie przedsięwzięcie, aby nie było takiej sytuacji, jak mamy teraz. Bo teraz my oczekujemy konkretnych działań. My nie możemy już czekać. Jest droga zamknięta, wody podchodzą do gospodarstw, zalewają budynki gospodarcze. Mieszkańcy skarżą się, że w domu jest wilgoć. I to jest... Nie ma już czasu na obietnice, na plany. My żądamy konkretnych decyzji, harmonogramu prac, zarówno tutaj od strony melioracji, jak i od powiatu. Tak?
Czyli rozumiem, będziecie stałymi klientami nowej instytucji Wody Polskie teraz.
Tak, będziemy
macie blisko
klientami
do Stargardu, do zarządu zlewni.
Będziemy żądać, tak. Nasza droga do powiatu jest teraz troszeczkę dłuższa, ale ten temat cały czas będziemy mieć na uwadze i będziemy walczyć, tak jak walczymy do tej pory, aby droga była dojezdna, przepusty były udrożnione i żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Powiem jeszcze tutaj może jeszcze o bezpieczeństwie. Wiemy, że teren jest bardzo podtopiony, że przez nasz teren, tak jak przez inne, przebiegają wodociągi, tak? I co w temacie wody?
To zaraz zapytamy wodociągów zachodniopomorskich.
Którą pijemy.
To jeszcze za chwilę, ale jeszcze Aleks Puszkarewicz. Ja jeszcze zapytam pana, zanim dojdzie pan do głosu, jakie jeszcze planujecie akcje czy przedsięwzięcia po tej niezwykle udanej akcji PR-owskiej?
Panie redaktorze, szanowni państwo, będziemy elastycznie reagować na rozwój wypadków. Jeżeli zauważymy aktywność, która zmierza do rozwiązania naszych problemów, będziemy się przyglądać i kibicować.
Czyli żadnych na razie nerwowych ruchów, tylko nawet będziecie wyczerpywać wszystkie możliwości, jakie jeszcze
panie
macie.
Panie redaktorze, nerwowych ruchów żadnych nie było nigdy. A po prostu w pewnym momencie, kiedy sytuacja już nabrzmiała na tyle i stała się praktycznie nie do zaakceptowania, widząc brak aktywności lokalnych zarządców, prowokowaliśmy po prostu taką akcję PR-owską, aczkolwiek jesteśmy ostatnimi osobami, które chciałyby rozwiązywać swoje problemy poprzez nagłaśnianie tego w skali ogólnopolskiej. Radna tutaj Iwona Jeszkę pokazywała mi dokumentację, którą posiada od kilku lat, pisała w sprawie drogi już wielokrotnie, natomiast wszelkie jej, że tak powiem, monity pozostawały zawsze bez echa. Ja jeszcze nawiązując tutaj do problemu zamkniętej drogi, chciałbym zaalarmować w takiej sprawie, która może mieć znaczenie też dla bezpieczeństwa mieszkańców. Otóż droga została zamknięta, natomiast żadne informacje dotyczące tego zamknięcia w postaci znaków o po prostu czasowym zamknięciu tej drogi nie zostały umieszczone, usytuowane na wlotach do tej drogi. I teraz wyobraźmy sobie karetkę pogotowia, która na przykład ze Stargardu jechałaby do kogoś w Krzywicy. Jedzie ona drogą tradycyjną, czyli przez Starą Dąbrowę, wjeżdża do Nowej Dąbrowy i tam już po prostu okazuje się, że droga jest nieprzejezdna.
W takim razie to jest kamyczek do ogródka powiatu i zarządu powiatowych.
Musi karetka po prostu wrócić do drogi 142 i nadłożyć 10 km.
Irena Gatałucka, czy powiat widzi ten problem niewłaściwego oznakowania tego objazdu?
Momencik.
Co sugerują mieszkańcy?
Szanowni Państwo, w czwartek, no teraz pogubiłam
się. W zeszłym tygodniu, tak.
Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zostały zaproszeni wszyscy włodarze. Zazwyczaj przyjeżdżają, ale tutaj najbardziej nam zależało, włodarze gmin, najbardziej nam zależało na obecności wójta gminy Stara Dąbrowa. Byli przedstawiciele zarządu zlewni, służb mundurowych, straży pożarnej, policji, wojska. Rozmawialiśmy o sytuacji powodziowej, przede wszystkim o sytuacji powodziowej tutaj w zlewni rzeki Iny. I rozmawialiśmy bardzo, bardzo długo właśnie na temat drogi, na temat tej sytuacji w gminie Stara Dąbrowa i rozmawialiśmy o drodze Krzywnica Nowa Dąbrowa. Był obecny dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Ryszard Hadryś. No i tutaj, szanowni państwo, no nie zgodzę się z tym, że jest zupełnie nie jest oznakowana ta droga, że jest drogą nieprzejezdną, że jest drogą zamkniętą. Faktem jest, że poprawiliśmy widoczność. Ja mam nadzieję, że to już zostało zrobione i przyznam szczerze, że sobie po wizycie w studio pojadę tam i sprawdzę, czy te znaki zostały przesunięte.
Tylko, żeby pani nie wjechała tam, gdzie nie trzeba.
Panie redaktorze, bardzo dobrze znam nasze drogi powiatowe i nie tylko powiatowe, ale gminne także. I uważam, że wszystkie znaki zakazu wjazdu akurat czasowego na tą arterię są w odpowiednim miejscu ulokowane. One po prostu miały być troszeczkę bliżej miejscowości Nowa Dąbrowa i Krzywnica przesunięte, żeby rzeczywiście tam nikt nie wjeżdżał.
A zatem jeszcze raz pani na podmokłym gruncie sprawdzi, jak wygląda oznakowanie tej drogi, a my wrócimy do zasadniczego tematu. Łukasz Szeląg, Wodociągi Zachodniopomorskie. Miejscowości gminy Stara Dąbrowa, w tym także Krzywnica, są obsługiwane przez pańską spółkę?
Częściowo obsługujemy my, częściowo obsługuje PUWiS w Nowogardzie.
Czyli jak wygląda sprawa obsługi Krzywnicy?
Ale ja zacznę najpierw od chyba ważniejszej informacji. Wiceprezesem Wód Polskich został pan Krzysztof Woś, powołany ze Szczecina. Także myślę, że sprawy regionu będą bliższe. Były dyrektor żeglugi śródlądowej w Szczecinie 10
lat. Czyli będzie to właściwa osoba, która doskonale zna specyfikę tego regionu.
No myślę, że łatwiej będzie w kontakcie, bo to jest podstawowa rzecz w tych relacjach.
A wracając do obaw o jakość wody, w związku z taką właśnie, a nie inną sytuacją hydrologiczną, także w Krzywnicy.
Temat jest taki, że nasze ujęcia są pod stałym monitoringiem zarówno sanepidu, naszego laboratorium wodociągów zachodniopomorskich. I z naszej strony mogę powiedzieć, że wszystkie ewentualne ryzykowne sytuacje, gdzie by pojawiło się jakieś bakterie lub zagrożenia, są na bieżąco monitorowane. Oczywiście jest tak, że z racji wysokiego stanu wód gruntowych na niektórych ujęciach pojawia się problem z zagrożenia, nazwijmy to tak, co do jakości wody. Niemniej jednak, gdybyśmy my jako Wodociągi Zachodniopomorskie nie byli przekonani do jakości tej wody, nie robilibyśmy też akcji Zdrowa Woda, montując poidełka w szkołach dla dzieciaków. Najbliższe będzie oddane w środę w Grzędzicach koło Stargardu.
Czyli generalnie jest stały nadzór nad ujęciami wody, mimo że rosnący poziom wód gruntowych jest dla was codziennie problemem. Jesteście przygotowani na to, że w każdej chwili dane z ujęć obsługiwanych w regionie będziecie musieli po prostu wyłączyć.
Wodociągi Zachodniopomorskie są spółką podlegającą pod Urząd Marszałkowski. To nie jest tak, że jest to prywatny inwestor, któremu zależy tylko na osiąganiu zysków. Tutaj podstawą jest zapewnienie celów społecznych, tak? I o to zawsze jesteśmy monitorowani. A jak wiemy, pan marszałek Olgierd Geblewicz też zaczynał swoją karierę w firmach wodociągowych, także żadne raporty pisane na biurko po prostu nie przejdą.
Proszę, jest tak pięknie, wszyscy znają sprawę, tylko dlaczego właśnie mamy taką, nie inną sytuację. Ale do tego jeszcze wrócimy. Aleks Puszkalewicz, Krzywnica.
Muszę powiedzieć, że z tym przepływem informacji no nie jest tak do końca wesoło, ponieważ w momencie, kiedy w roku 2017 mieliśmy tutaj problem z zagrożeniem, zakażeniem wód wodociągowych bakterią E. coli, ta informacja dość długo nie była przekazywana mieszkańcom. Nie wiem, czy to była kwestia...
Ponieważ inne było otoczenie prawne.
Kwestia
inne
kilku
było
dni.
Otoczenie prawne.
Ja mówię o faktach, panie redaktorze.
Nie, w tym obszarze otoczenie prawne się nie zmieniło.
Nie odnoszę się jakby do pewnych słów i pewnego stanu faktycznego, który mamy na dzień dzisiejszy. Mówię o tym, co było, prawda? Natomiast z takich najświeższych informacji, ja bodajże w 31 stycznia dzwoniłem do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie i usiłowałem uzyskać informację jako dziennikarz o tym, czy już zapadła decyzja o zamknięciu drogi, czy nie, wiedząc, że droga została już zamknięta. Niestety żadna informacja w tym zakresie nie została mi udzielona.
Czyli jest to kamyczek do ogródka, że wypadałoby poprawić obiekt, albo może to jest bardziej adekwatne określenie, przepływ informacji.
Przepływ informacji, bo to jest bardzo istotne.
Żeby on był tak wartki jak nurt inny obecnie.
Po fakcie można wybielać różne sytuacje, natomiast konkretne zagrożenie jest tu i teraz. Jeżeli mieszkańcy nie będą świadomi tego zagrożenia, może ono po prostu przynieść jakieś żniwo.
Jeszcze mam pytanie do Iwony Jeszkę. Pomijając już rozważania natury właśnie społeczną, miejscami politycznej i interwencyjnej, jak wygląda proces wyjazdu i powrotu mieszkańca Krzywnicy do swojej miejscowości w obecnej sytuacji?
W obecnej sytuacji mieszkaniec Krzywnicy, aby dostać się do naszej stolicy, jakim jest stolicy powiatu, jakim jest Stargard, musi nakładać kilometry, tak? Nie przejedzie tutaj drogą Krzywnica Nowa Dąbrowa, kierując się na Starą Dąbrowę w kierunku Stargardu, tylko musi kierować się na drogę 142, tak zwaną betonkę. Chciałabym jako mieszkaniec dodać, że dojeżdżamy do pracy. O tutaj dzieci teraz, jeśli droga jest zamknięta, muszą wychodzić szybciej. Do tej szkoły muszą objeżdżać też, tak? Do Chlebówka, do Starej Dąbrowy, czyli te kilometry się nakładają, czas się nakłada, a wspomnę także, że mamy takich mieszkańców, którzy dojeżdżają do Stargardu, do pracy, do Szczecina. Także no, sytuacja jest utrudniona.
Jak długo trwa dojazd w takiej sytuacji z Krzywnicy na przykład do Stargardu?
No dzisiaj jechałam 40 minut, tak?
To robi wrażenie, ale tak, akurat przy takich, a nie innych warunkach. A z reguły to 20 minut dłużej? 15?
Około 20 minut dłużej, tak?
Irena Gatałucka, starostwo stargardzkie.
Ja chciałam jeszcze dodać kilka słów na temat informacji związanych, powiedzmy, z takimi epizodami jak zanieczyszczenie bakteriami coli oraz enterokokami ujęć wody. Szanowni Państwo, takie informacje są podawane do publicznej wiadomości. Jest informowane o tym starostwo, Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem, a przede wszystkim włodarz gminy. On musi, ma obowiązek poinformować mieszkańców o tym, że takie ujęcie wody jest zamknięte. Oczywiście wodociągi, włodarz wodociągu, no musi przywrócić ujęcie wody do odpowiedniego stanu, do przydatności wody do spożycia, więc nie możemy powiedzieć tutaj, że o tej coli się nic, o takich
czyli system działa, tylko czasami są w tym systemie luki. A za te luki to odpowiada, jak to się ładnie nazywa, czynnik ludzki. Bo wszystko można ładnie napisać, skodyfikować, tylko właśnie. Na ostatnim etapie jest ten człowiek, który albo poinformuje na czas,
dlatego
albo nie.
Dlatego zawsze reagujemy na takie uwagi i poprawiamy system, żeby tych luk nie było i żeby czynnik ludzki należycie się sprawował.
Pięknie. Iwona Jeszkę.
Ja chciałam dodać, że w sierpniu, kiedy mieliśmy zamkniętą drogę i ta woda u nas była podniesiona i to tylko nie w Krzywnicy, tak, bo bakterie występowały w wodzie, ten przepływ informacji nie był taki sprawny, ja uważam, bo sama zadzwoniłam do Lipnika, bo doszły do mnie informacje od mieszkańców, tak, że coś się dzieje, mamy nie takie wyniki z prób wody i faktycznie uzyskałam informację w Lipniku, tak, mamy wyniki laboratoryjne, woda nie nadaje się do picia i taka sytuacja miała miejsce dlatego, że za około 3-4 godzin mieliśmy dostarczoną wodę beczkowozem, tak?
W takim razie jeszcze raz wypada zapytać Łukasza Szelonga z Wodociągu Zachodnich Pomorskich, czy też przyjrzycie się obiegowi własnych informacji, czy przepływowi na temat ujęć, które trzeba w krytycznej sytuacji natychmiast zamknąć, na przykład sobotę, niedzielę, w nocy z piątku na sobotę.
Czy powiem panu tak i słuchaczom, często jest w ten sposób informacja, że mieszkańcy wiedzą trochę szybciej niż do nas docierają oficjalne
czyli
informacje.
Czyli poczta pantoflowa działa.
Tak. I w momencie, kiedy my dostajemy informacje z sanepidu o problemie, a jesteśmy w kontakcie często telefonicznym, przystępujemy do działań. Oczywiście to jest tak, że ktoś musi z Lipnika wsiąść w auto, dojechać, rozwiesić kartki. To zajmuje chwilę czasu. To jest no jest wypadkowa, że mogła być taka sytuacja, że pomiędzy Lipnikiem a Starą Dąbrową, o czym pani mówi, minęły 3 godziny w temacie informacji. Niemniej jednak to nie jest tak, że my ten czekamy, tak? A myślę, teraz też zmieniły się trochę przepisy i ilość jednej bakterii coli już nie jest powodem do zamknięcia całej instalacji.
Całe szczęście.
Tak, na szczęście temat został przywrócone trochę do normalności, tak.
Ale skupiamy się teraz na szczegółach. Wróćmy do głównego motywu naszego spotkania dzisiaj. Czy pańskim zdaniem, dalej Łukasz Szalong, Wodociągi Zachodnie Pomorskie, nowa instytucja, czyli Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie, która centralizuje i skupia w sobie wszystkie wątki rozparcelowane do tej pory pomiędzy samorządy różnych szczebli, zdoła uporządkować choćby ten bałagan, jaki obecnie mamy z melioracją?
Powiem panu to, co powiedziałem chyba w audycji w połowie ubiegłego roku. Pomysł nie jest zły, problemem może być jego realizacja, tak? To jest podstawowy temat. Wiele osób z branży, wiele osób bez względu na poglądy polityczne reprezentowane mówi, że zabrakło tak zwanego okresu vacatio legis, tak? Pół roku na płynne przejście pomiędzy jedną jednostką a drugą. Mogę tylko powiedzieć o problemie firm wodociągowych w temacie ustalenia taryf.
Ile macie jeszcze dni do ustalenia taryf?
Praktycznie taryfy powinny być znane w marcu, a do dzisiaj jeszcze wszystkich rozporządzeń nie ma. Paradoks polega na tym, że ministerstwo zaczęło pracować nad rozporządzeniami w momencie, kiedy weszła w życie ustawa, a nie kiedy już ona była przegłosowana w Sejmie.
Tak? Czyli typowa sytuacja
administracyjna.
U nas czeka nas wielka improwizacja.
Znaczy, z naszej strony będziemy robić tak, żeby klienci odczuli to jak najmniej, tak, ale też nie możemy ponosić odpowiedzialności za sposób działania góry. Liczymy na to, że sprawy administracyjne będą szły dobrze i będzie to dobra zmiana.
Aleks Puszkarewicz, Krzywnica.
Tak, ja chciałem z taką drobną dygresją wystąpić. Z moich doświadczeń, a mam ich sporo, również z innych dziedzin życia publicznego wynika, że nie mnogość lub ilość ogniw instytucji, organów wpływa na sytuację, lecz jakość ich funkcjonowania. Przykładem tutaj może być wymiar sprawiedliwości. No jeżeli wymiar sprawiedliwości w pierwszej, drugiej instancji działa wadliwie, to możemy stworzyć jeszcze 5 albo 10
czyli
kolejnych instancji.
Jest szansa,
i na końcu
że pan jako mieszkaniec Krzywnicy udzieli pan ostrożnego kredytu Wodom Polskim?
Nie mamy innego wyjścia. No musimy oczekiwać na jakieś działania, które uzdrowią tę sytuację, ponieważ jesteśmy jakby skazani na miejsce, w którym mieszkamy i skazani na dobrą wolę i profesjonalne działanie służb, które są powołane do tego, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Będziemy się na pewno tej sytuacji bacznie przyglądać, no i wszelkie sygnały niepokojące będziemy po prostu nagłaśniać, o ile zajdzie taka potrzeba.
Iwona Jeszcze.
Ja mam jeszcze takie pytanie do pani Agaty Łódzkiej. W tygodniu było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, tak?
Nie, to był zespół zarządzania kryzysowego.
Tak, zespół zarządzania kryzysowego. I co zostało ustalone? Jakie działania na najbliższy czas? Tutaj ja mam na myśli naszą
miejscowość,
waszą, tak?
Państwa miejscowość. No szanowni państwo, teraz tak naprawdę musimy poczekać na to, aby ta woda zeszła, żebyśmy my jako zarządca drogi po prostu zobaczyli, co tam z niej zostało.
Przy czym istotne jest,
ale my nie mamy czasu, żeby czekać.
Istotne jest pytanie, tu się wtrącę w słowo.
Tak.
Istotne jest pytanie, czy remontować tę drogę, czy jeszcze chwilę poczekać i rozpocząć pracę melioracyjną.
Ale szanowni państwo, nie możemy remontować drogi, która jest pozalana. Jej po prostu nie widać. My nie wiemy, nawet nie potrafimy określić w tym momencie, jaki będzie zakres prac. Bo jej nie widać, więc ja nie mogę pani powiedzieć, pani Moniko, że ja wypompuję pani wodę z rzeki i z rowu. Nie zrobię tego z racji tego, że to jest ciągły napływ. Więc jeżeli nie uzbroimy się, niestety musimy się uzbroić w cierpliwość. Jako zarządca drogi powiem wprost, że dopóki woda nie opadnie, nie jestem w stanie pani teraz powiedzieć, za ile i w jakim zakresie ta droga może być naprawiona. Może ją trzeba będzie zupełnie rozebrać, żeby pobudować nową. No nie mam naprawdę w tym momencie, nie będę pani oszukiwała. Jeżeli ja tej drogi nie widzę, nie jestem w stanie pani powiedzieć, za ile i kiedy można to zrobić w tym momencie. Bo rzeczywiście namacalnie ja muszę tą drogę dotknąć. Ja muszę zobaczyć, czy nie została powiedzmy wypłukana podbudowa.
Dlatego tej rzeki.
Ja sobie teraz gdybam. Ja sobie droga potrafię wyobrazić stan tej drogi po tym, jak woda opadnie. Natomiast jako zarządca drogi nie obiecam pani, że wypompuję teraz z niej wodę, bo nie jestem w stanie. Przecież jesteśmy zdroworozsądkowo myślącymi ludźmi.
Ale w kontekście mamy
na pewno, ale
kwestie
na pewno
inwestycji melioracyjnych.
Ale tutaj przede wszystkim muszą być przeprowadzone
inwestycje.
Jak
państwa słucham, to my teraz się skupiamy na leczeniu skutków, a nie przyczyny.
Przyczyną są, tak jak mówimy tutaj, te zapóźnienia i nieskuteczne
melioracje.
No dobrze,
powiat wyda kolejne miliony na remont drogi, która znów będzie zalana.
Nie wydamy tych pieniędzy, bo jest przede wszystkim zasada dyscypliny finansów publicznych i dopóki nie będzie pewności, że ta droga nie będzie zalewana, dopóki nie zostanie udrożniony ten przepust, nie zostanie pogłębiony rów, oczyszczony i będzie, dopóki nie będzie gwarancji, ta retencja w tamtym miejscu jest poprawiona, my naprawdę będziemy mieć problem nawet z oszacowaniem tych, tak jak powiedziałam, zakresu prac i kosztów.
Iwona Jeszcze.
Ja bardzo dobrze rozumiem, tak, że nie naprawimy drogi, która jest zalana, bo nie możemy przystąpić nawet do prac. Nie jest zrobiona dokumentacja techniczna, a nie możemy jej nawet teraz przystąpić do opracowywania, bo tej drogi nie widzimy, bo jest zalana. Tylko Nasza prośba jako mieszkańców jest taka, żeby prace właśnie skupiły się na tym, żeby tej wody nie było. Jak nie będzie wody, żeby przystąpić do dalszych prac, naprawy drogi, tak?
Bo dlatego, nie mamy... dlatego też uważam, zresztą szanowni państwo, przedstawiciel Wód Polskich powiedział, że tam przetarg był, zresztą pani wie, że były przesuwane tak, terminy i tak dalej. Ja mam nadzieję i naprawdę żywię tą nadzieję, żeby te prace akurat w tamtym rejonie ruszyły jak najszybciej, jak tylko aura pozwoli, żeby tam weszły ciężkie maszyny. Przede wszystkim istotną kwestią jest sprawdzenie przepustu, tam gdzie ta woda po prostu musi odpłynąć.
Aleks Puszkalewicz, czy jest szansa, aby mieszkańcy zachowali resztki tej cierpliwości, by doczekać chwili, kiedy wreszcie zaczną być leczone przyczyny tego problemu, a nie skutki?
Panie redaktorze, ten problem jest złożony i długotrwały. Ja chciałem tutaj, odnosząc się do słów pani Agaty, powiedzieć, że skoro teraz aura nie pozwala na to, żeby podjąć jakiekolwiek działania w terenie, tak, może byłby to dobry moment na to, aby dokonać pewnego audytu prac, które były wykonywane w ciągu ostatnich 10 lat, od momentu, kiedy ten problem był nagłośniony, aby sprawdzić, jakie osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy, jaki mamy dzisiaj, nie dopełniły swoich obowiązków służbowych jako funkcjonariusze publiczni i być może wyciągnąć jakieś konsekwencje służbowe, ponieważ na pewno takie działanie, które będzie w tej chwili podejmowane, będzie znacznie bardziej kosztowne
niż... Trudno wyciągać konsekwencje służbowe, jak sięga się pamięcią przez tę dekadę, kiedy obszar melioracji należał do kilkudziesięciu różnych podmiotów odpowiedzialnych i teraz szukajmy winnych.
Panie redaktorze, kto szuka, ten znajduje. To jest taka stara...
To może jednak skupmy się na tym, aby jednak uznać tę przyczynę, czyli po prostu zapewnić krzywnicy odpowiedni dojazd do miejscowości poprzez drogę odpowiednio do tego przygotowaną z działającym systemem drenażu.
Panie redaktorze, więc odpowiadając wprost już na pana pytanie, odpowiedzialność za taki stan rzeczy nie ponosi system, tylko ludzie, którzy ten system tworzą i którzy powinni tym systemem zarządzać oraz badać, czy ten system działa w sposób właściwy. Jeżeli ten system znowu nie działa od 10 lat, należy po prostu być może przyjrzeć się działaniom tych ludzi, którzy stoją za systemem.
Może po prostu faktycznie wspólnie z powiatem i nowym podmiotem, czyli Wodami Polskimi i zarządcą zlewni w Stargardzie, podjąć po prostu już konkretne działania na gruncie, aby tę przyczynę ostatecznie zlikwidować. Iwona Jeszka.
Tak, dokładnie, tak jak pan powiedział i ja tutaj jeszcze do pani Agaty Łuckiej zwrócę się do tego, co pani powiedziała przed kilkoma minutami. Trzeba przyjrzeć się przede wszystkim rzece i jej korycie, bo tak jak mówią mi mieszkańcy starsi, ta droga, ta rzeka biegła, miała kiedyś inny bieg, tak? Tam mamy stawy. Trzeba zbadać tą przyczynę. Naprawdę trzeba zbadać tą przyczynę i ja mówię i będę to powtarzała, nie ma już czasu i trzeba robić to już, tak?
Może jeszcze Łukasz Szeląg, Wodociągi Zachodniopomorskie. Kiedy pan słucha tego sporu, który się tutaj toczy, to rozumiem, że tego typu spraw w regionie są setki. I to wynika głównie właśnie z zaniedbań i z zamieszania i chaosu z podziałem kompetencyjnym, kiedy z jednej strony kwestie melioracji, bo to jest głównie powód wszystkich tych problemów z podtopieniem i zalewaniem. Kwestie melioracji były podzielone między gminy, powiaty, Urząd Marszałkowski i prywatnych właścicieli.
Wie pan, taką plamą na mapie naszego województwa był Trzebiatów, jak pamiętam, około 20 lat temu chyba ze 3 czy 4 razy podlewany prawie co roku czy co 2 lata. Tam też była sytuacja taka, że to ekolodzy nie wyrażali zgody na to, żeby pogłębić koryto rzeki, a nawet nie pogłębić, tylko je otworzyć. Tam był problem taki, że ktoś kiedyś stwierdził, że już kanał ulgi dla miasta nie będzie potrzebny i został on częściowo zasypany. Dopiero wspólne działanie wszystkich ludzi od zarówno różnych szczebli w administracji, jak i też od lewej do prawej strony pozwoliło nam przeprowadzenie poszczególnych działań, tak, i zrobienie tego, że Trzebiatów jest już bezpieczny. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest podstawowy temat, że każdy bazuje na podstawie takiego budżetu, jaki ma, i przygotowanie kilkunastoletnich planów inwestycyjnych dzisiaj wymaga po pierwsze odwagi, żeby komuś powiedzieć, że jest na 10. miejscu oczekującym, a po drugie wiemy z perspektywy branży wodociągowej o tym, że dzisiaj wszędzie jest zapotrzebowanie na to, żeby był wodociąg, kanalizacja, tylko później przychodzi do wystawienia faktury za to i pytanie jest, czemu kosztuje to tak dużo, tak?
I tu stawiamy
kropkę. I to też trzeba znaleźć rozwiązanie, że może nie pełna infrastruktura, ale jakieś rozwiązanie, które tu na miejscu w obszarze na przykład wodociągów i kanalizacji są owocne, bo nie trzeba ciągnąć kilometrów rur wodociągowych czy kanalizacyjnych, żeby było bezpiecznie dla środowiska i dla nas samych.
Nasze spotkanie powoli zbliża się do końca, więc czas na poszukiwanie puenty. Irena Gatołucka, czy powiat będzie utrzymywał ścisły kontakt z mieszkańcami Krzywnicy i Wodami Polskimi, aby ten problem miejscowości rozwiązać?
Ależ oczywiście, że tak. Jesteśmy żywo zainteresowani, aby ten problem rozwiązać, żeby mieszkańcy się po prostu czuli bezpiecznie i nie jeździli naokoło do pracy, do szkoły, nadrabiając kilometry. Także bezwzględna współpraca, zresztą teraz w najbliższych dniach także pani starosta zwoła spotkanie z wójtami oraz burmistrzami, a także z przedstawicielami Wód Polskich, zarządu zlewni i będziemy na ten temat też między innymi rozmawiać.
Aleks Puszkarewicz, jest szansa na zachowanie odrobinę cierpliwości mieszkańców?
Tak, przyglądamy się temu tematowi. Zapraszamy wszystkich Państwa na profil Stara Dąbrowa, gmina przyjazna mieszkańcom, gdzie będziemy na bieżąco informować o postępach prac związanych z przywracaniem przejezdności tej drogi oraz regulacją tych wszystkich cieków wodnych. Dziękuję bardzo.
A zatem wypada jeszcze raz pogratulować mieszkańcom Starej Dąbrowy skutecznych działań PR-owskich, ponieważ ten problem dotyczy także wielu innych gmin na czele z gminą Stargard na terenie regionu Pomorza Zachodniego. Nie wyczerpaliśmy tematu, nurt inny dalej wartko płynie, ale na szczęście nieco opadł. My dalej się będziemy przyglądać sytuacji. Irena Gatołucka, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, życzę miłej niedzieli.
Zarząd Powiatu Stargardzkiego, Aleks Puszkarewicz.
Dziękuję za uwagę.
Iwona Jeszkę.
Dziękuję za uwagę.
Silny zespół z Krzywnicy. Łukasz Szeląg, nieco spóźniony, Wodociągi Zachodnie Pomorskie.
Dziękuję. Życzę... Te drzwi były zamknięte do radia, panie redaktorze.
Ale u nas są zawsze drzwi otwarte. To był magazyn To się nadaje do radia. Życzę wam dobrej, bajkowej, śnieżnej niedzieli.